Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Wyklęci skazani na śmierć. Naszym gościem jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, historia, znajomość historii jest niezwykle istotna, ważna. O tym chcemy także porozmawiać podczas naszego dzisiejszego spotkania. Mamy głęboką nadzieję, ufność również, że to nasze spotkanie przybliży nam tę tematykę, która związana jest z tematem, który postawiliśmy sobie jako taką myśl przewodnią naszego spotkania, wokół której będziemy także starali się osnuć różnego rodzaju inne tematy, jakże związane właśnie z tematem żołnierzy wyklętych, prawda, skazanych na śmierć. Rozpocznijmy może właśnie od tych spraw takich aktualnych, które gdzieś no jakże dotykają nas, a mianowicie według Władimira Putina to nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Prezydent Federacji Rosyjskiej o także współpracę z Niemcami hitlerowskimi przed II wojną światową oskarża m.in. Polskę, ale także Wielką Brytanię, oskarża także Francję, Czechy. Zdaniem pana redaktora, na co obliczona jest tego rodzaju prowokacja?
No cóż, jest to typowy aparat ze Związku Radzieckiego. Ja czasami używam takiego sformułowania Rosja, tak zwany Związek Radziecki albo Związek Radziecki, tak zwana Rosja. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o te 20-letnie rządy towarzysza Putina, to właściwie jeśli chodzi o narrację, to tam się niewiele zmieniło. Troszkę, kiedy przychodził Gorbaczow, był pierwszym sekretarzem, później jego następca, uchylono archiwa moskiewskie. Między innymi wtedy dowiedzieliśmy się, że wybitni reżyserzy, wybitni scenografowie, prawda, czy wybitni działacze kultury współdziałali z mordercami lat 30. i 40., biorąc na przykład na plan filmowy ludzi, którzy w sposób autentyczny byli mordowani na planie filmowym, wykonywano na nich wyroki śmierci, a później tenże reżyser dostawał główną nagrodę za naturalizm, za realizm filmowy. Ale ta narracja, jeśli chodzi o towarzysza Putina, czy prezydenta Putina, jak to dzisiaj nazywają, jest narracją przez cały czas, właściwie można powiedzieć, że niezmienną. Bo ja nie słyszałem nigdy, żeby kiedykolwiek Putin powiedział coś innego oprócz tego, co dzisiaj mówi. Dla nich, dla towarzysza Putina i całej tego jego ekipy, wojna rozpoczęła się w 1941 roku, kiedy to Niemcy wypowiedzieli wojnę Niemcom. I od tego zaczęła się II wojna światowa. Wszystkie zbrodnie, które miały miejsce od 1939 roku do następnych lat, do 1941, przypomnę może Finlandię, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, no i oczywiście zabór połowy Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej. Więc i zbrodnie, jakie były tam dokonywane w tym czasie, nie tylko w 1937, o czym od niedawna mówimy, 37, 38 czy 36, 39 wręcz, można powiedzieć, gdzie ginie ponad 100 tysięcy Polaków. Nie tylko zresztą, tutaj poruszył Putin taki wątek rzekomy ambasadora Lipskiego antysemityzmu. No jednym z największych antysemitów jest nie kto inny, tylko Putin. Nie kto inny był jednym z największych, o paradoksie, Lenin, Stalin, wśród to właśnie Komitetu Centralnego KPZR, Komitetu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, byli Żydzi, prawda? A jednym z największych antysemitów właśnie czystki największe były przeprowadzane zarówno przez Lenina, jak i przez Stalina. I kiedy mówimy o roku 1939, no to ciągle zapomina Putin i jego akolici, tak bym powiedział, czy to biuro, czy obsługi, jakkolwiek by nie nazwać, o tym, że mnóstwo Żydów zostało wywiezionych w 1939 roku na Syberię. Tak samo jak i ze Lwowa, Wilna, jak Polacy przeszli tę samą drogę. Co ciekawe, otóż Holokaust rosyjski został uznany przez państwo Izrael dopiero na początku XXI wieku. Dzieci Holokaustu były oczywiście niemieckie dzieci Holokaustu, natomiast nie było radzieckich dzieci Holokaustu. Wygrano, dzieci Holokaustu zesłane do Rosji wygrały proces przed sądem izraelskim. Ale powracając do roku 1939-1940, proszę pamiętać, odbyło się niezwykłe zjawisko, możemy powiedzieć, w polityce międzynarodowej. Otóż zarówno Hitler, jak i Stalin w Zakopanem, w Krakowie podpisali porozumienie w sprawie niszczenia polskiej inteligencji. I to niszczenie polskiej inteligencji to był między innymi Katyń, jeśli chodzi o stronę rosyjską, a jeśli chodzi o stronę niemiecką, akcja AB, gdzie mordowano profesorów lwowskich, krakowskich, gdzie mordowano polską inteligencję. I proszę zwrócić uwagę, otóż kiedy w strefie radzieckiej znajdowali się Polacy z rodzin inteligenckich, ja nie mówię już o akcji Katyń, prawda, to albo przekazywano na stronę niemiecką, albo po prostu mordowano, wspólnie rodziny mordowano, tak żeby, oczywiście z zamiarem to, co się stało po 1944 roku, prawda? Ta wymiana polskich elit na te komunistyczne elity, mordowanie elit II Rzeczpospolitej i wymiana, oczywiście nie w całości, no ale tak się działo. W związku z tym, jeśli mówi dzisiaj Putin o czymś takim, prawda, jak że Polska w jakikolwiek sposób zawiniła, miała udział w rozpoczęciu II wojny światowej, że to się stało w 1939 roku, to jest po prostu oszust albo kompletny ignorant. No, wiedząc o tym oczywiście, że nie jest ignorantem, zna politykę, jest po prostu oszustem, co zresztą pokazali przywódcy wielu państw, między innymi Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii i innych Europy. Więc jasno i jednoznacznie pokazano. No ale towarzysz ma bardzo słabe notowania, w związku z tym musi zagrać tym czynnikiem polskim. No tu jeszcze jest inny czynnik, mianowicie wybiera się do Izraela. Tam jest ponad milion Rosjan i Żydów, którzy mają prawo głosować też w kilkaset tysięcy ma prawo głosowania głosu w wyborach w Rosji. To jedno, prawda? Więc nie wiem, może liczy na te głosy tam, ale też myślę, że w sytuacji, w jakiej się znalazł Putin, a mianowicie takiej, która no jednak blokuje różnego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, jak chociażby Nord Stream 2, blokada jest, myślę, że będzie po prostu chciał zmobilizować tym mówieniem, że ambasador Lipski był antysemitą, używał jakichś takich strasznych sformułowań, nie będę tutaj powtarzał. Chce w jakiś sposób zachęcić, prawda, tych Żydów, żeby wsparli jego rozmowy na terenie międzynarodowym w sprawie zniesienia sankcji. Mhm. Myślę, że to się nie uda.
Patrząc również na tę właśnie stronę antysemityzmu, o którą szarpie gdzieś prezydent Putin, wspomniał pan redaktor o ambasadorze Lipskim, o tych oskarżeniach, prawda? Tak. Ale właśnie to wydarzenie, które jest przed nami, druga połowa stycznia, Jerozolima, Instytut Yad Vashem i uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. I tutaj również gościem, jeden z głównych gości właśnie będzie prezydent Putin. I jak zdaniem pana redaktora, czy ta struna antysemityzmu będzie dalej podejmowana przez prezydenta Putina? I druga sprawa to właśnie, jak to się odbiło w arenie międzynarodowej? Czy prezydent Putin cel osiągnął, czy też wręcz przeciwnie?
Po pierwsze, myślę, że nie osiągnął tego celu. Zresztą to widać w agencjach, w prasie, w mediach. kilkaset milionów ludzi przeczytało, jeśli chciało oczywiście przeczytać, bo mówimy o nakładach, prawda, jakie są, czy w informacjach serwisowych, czy też po prostu w dziennikach, tygodnikach, gdzie ukazało się wyjaśnienie premiera Morawieckiego. To jedno. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, myślę, że w Izraelu niestety jest duży antypolonizm. Widzieliśmy na tym antypolonizmie premier Netanyahu, który zresztą już od dłuższego czasu topi się, mówiąc językiem takim kolokwialnym. Mam tutaj na myśli jego afery związane z jego małżonką, z jego synem. To jest zarzut, jaki je on sam. Więc też będzie chciał sobie, że tak powiem, tymi ruskimi Żydami trochę podbić. Zresztą oni bardzo aktywnie głosowali na Netanyahu. Będzie sobie chciał podbić ilość głosów. To jest bardzo ważne. I myślę, to są te relacje. Myślę, że Putin jeszcze chce szerszą grę rozgrywać w relacjach, powiedzmy sobie, Rosja, Syria, Stany Zjednoczone, Iran, Irak. To jest takich chyba kilka rzeczy do załatwienia, jakie zamierza upiec przy tej swojej akcji, jakbyśmy powiedzieli, antypolskiej, tego antypolonizmu. Zresztą nie po raz pierwszy używany przez Putina zwrot o polskim antysemityzmie, czy o Polsce, która rozpoczynała drugą wojnę, czy też o tym, że to Polska przeszkadza w porozumieniu się między Unią Europejską a Rosją. Wszystko byłoby tak wspaniale, pięknie, gdyby nie ta Polska, prawda? Wszystko byłoby w relacjach amerykańsko-rosyjskich tak wspaniale, gdyby nie ta Polska. Myślę, że to takim konikiem oważ Polska jest.
Co ciekawe też, na przedpolu tej wypowiedzi pana prezydenta Putina jakiś czas wcześniej pojawiły się również wypowiedzi pana Włodzimierza Czarzastego związane z tak zwanym wyzwalaniem Polski właśnie przez wojska Związku Radzieckiego. Jak moglibyśmy scharakteryzować to wyzwalanie? W cudzysłowie.
No tak, sam Czarzasty powiedział, że uważa się za starego komucha i on tutaj nie żartuje, to nie jest żart. On po prostu jest starym, w cudzysłowie oczywiście, komuchem, bo to nie jest w końcu stary człowiek, ale idee komunistyczne są dla niego żywe. Gdyby tak, nie daj Bóg, się coś stało, prawda, że ta partia komunistyczna zyskałaby wysokie notowania w społeczeństwie, to mielibyśmy taką, powiedzmy sobie, taki nawrót tego komunizmu w sensie ideologicznym w mediach również. To zresztą, jeśli się zauważy na forach internetowych, to widać. Choć, jak wiemy, komunizm jest w Polsce, propagowanie komunizmu jest w Polsce zakazane. Gdyby, oczywiście, być może towarzysz Czarzasty chciał uzyskać jeszcze większą popularność, że w myśl ustawy zostanie mu wytoczony proces za propagowanie komunizmu. Proszę zwrócić, paradoks polega na tym, uwagę, że za propagowanie nazizmu, prawda, karze się ludzi łącznie z więzieniem. Nie tylko w Polsce, ale w Europie. Generalnie rzecz biorąc, w niemal wszystkich krajach skupionych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o komunizm, nie. Marksizm jest wykładany i anglizm, bo tak to się mówi, na zachodnich uniwersytetach, prawda? Więc to, co byśmy nazywali ekologizmem dzisiaj, to ma zabarwienie takie marksistowskie. Generalnie rzecz biorąc, totalitaryzm ponowny. Nie tak wchodzimy, to inaczej. Więc jeśli chodzi o pana Czarzastego, no to jest bez wątpienia towarzysz Putin swoich towarzyszy wspiera i ożywia w krajach demokracji ludowej, jak to się niegdyś mówiło, czyli w byłych postsowieckich w quasi czy republikach, czy quasi republikach, prawda? Słowem państwach podporządkowanych, będących pod okupacją sowiecką.
Zanim przejdziemy dalej w tej refleksji historycznej, to też może odniesiemy się do czasów współczesnych. Pan redaktor wspomniał o tej kwestii promowania komunizmu, które jest absolutnie, prawda, zakazane, ale i teraz pojawia się pytanie, czy pomniki pomniki, które stoją nadal, prawda, w naszych miastach, ulice. Czy to nie jest pewnego rodzaju forma?
Oczywiście, że to jest
propagowania właśnie komunizmu.
Oczywiście, że jest to forma propagowania komunizmu. Absolutnie co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Oczywiście Rosjanie się tłumaczą w ten sposób, że to przecież chodzi o to, że ci ludzie ginęli tutaj, wypędzając hitlerowców. No, moja opinia jest trochę inna, być może bulwersująca towarzyszy komunistów. Oni przechodzili w marszu na Berlin. No siłą rzeczy, skoro tutaj byli naziści, niedawni ich przyjaciele zresztą sprzed kilku lat, no to musieli ich z tych terenów wypędzić, chcąc zdobyć Berlin. No to była wojna, więc oczywiście zostawiając na terenie Polski, nie tylko zresztą na terenie Polski, zostawiając towarzyszy do 1992-1993 roku, jak wiemy. I kraje te były pod okupacją. Ja już nie mówię o takich krajach, jakimi byli były republiki, prawda, białoruska, ukraińska, Łotwa, Estonia, no ale Niemcy, NRD, prawda, podporządkowane, Polska podporządkowana, no to czysty totalitaryzm. No mówią, no zaraz, jakaż to okupacja. No różne formy są okupacji. Prawda? Nie musi być taka okupacja, jaka była brutalna okupacja, jaka była, jeśli chodzi o Niemcy, gdzie na przykład w kraju Warty, prawda? Czy mówimy o Wielkopolsce, kiedy Polak wchodził i usiadł na parku, w parku na ławce, był skazywany na karę śmierci, prawda? No, do takich skrajności oczywiście nie było. Ale jeśli ktokolwiek, bo tak się mówi dość łagodnie o tym komunizmie, tylko mówi się tak, Stalin był taki, stalinizm w Polsce był straszny, prawda? Natomiast jeśli chodzi o później po 1956 roku, to tak nie było, bo tak nie skazywano na karę śmierci. Owszem, do 1956 roku niestety, nie tylko do 1956 roku. Jeden z bohaterów mojej książki został skazany w 1968 roku za działalność antykomunistyczną. No i w momencie, kiedy ludzie nie przeciwstawiali się komunizmowi, to nic im się nie działo, mówię po 1956 roku, bo przedtem nie wystarczyło po prostu, no jak to się mówi, za cichy chód po ulicy, prawda? Czyli albo faktycznych antykomunistów wsadzano do obozów czy do więzień. Proszę pamiętać, że były obozy od 1945 roku, właściwie od 1946 roku prowadzone przez NKWD do 1956 roku prowadzone czy to przez NKWD do końca 1945 roku, czy przez komunistów w Polsce na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i oczywiście w więzieniach siedziało kilkaset tysięcy ludzi. Na przestrzeni lat 1944-1956 blisko milion osób. Więc cóż tu mówimy? I jeśli, no oczywiście terytoria nasze były okupowane, mieli to, co byśmy nazwali rządem PRL-owskim, to był typowy, klasyczny rząd marionetkowy, osadzony przez komunistów, przez agentów, no taki Świerczewski, prawda, czy minister obrony narodowej późniejszy, czy Jaruzelski, no to była ekipa, czy jakkolwiek by się chcieli wzorować na takich wspaniałych, dobrych Polaków, prawda? No to byli przedstawiciele Związku Sowieckiego, państwa okupacyjnego. No tak jakby kiedyś, prawda, gdyby była dalsza, tak jak zamierzał, prawda, Hitler prowadzić dalszą okupację na terenach Polski, pojadał, że w momencie, kiedy przyporządkujemy sobie wszystkich, ta okupacja będzie o wiele łagodniejsza. Tak było z Sowietami, z Rosjanami, którzy przyporządkowali sobie mimo walk długich, no ale które trwały do lat 50., do 54-55 roku, społeczeństwo niestety zostało steroryzowane. No, mnóstwo tutaj mieliśmy sowieckiego wojska i wojsko PRL-owskie, czy milicja, czy ORMowcy, prawda, których było mnóstwo też, to byli ludzie, którzy kolaborowali w sposób, powiedziałbym, bardzo aktywny ze Związkiem Sowieckim. To byli ich ludzie. Tak, to była okupacja sowiecka, co do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Jakkolwiek by ktoś nie mówił, no dobrze, było w tym PZPR-ze 3 miliony ludzi, Polaków, no byli. Oczywiście, że byli. Jedni byli tacy, drudzy byli bardzo aktywni, trzeci poszli do tego PZPR-u, bo chcieli wcześniej dostać mieszkanie, bo chcieli awansować i tak dalej. Różne były motywacje. No niemniej jednak to byli reprezentanci państwa okupacyjnego.
Tak, i takież to było to tak zwane wyzwalanie.
Tak, i takież to było to tak zwane wyzwalanie. Proszę zwrócić uwagę, 45-46 zakładają pierwsze obozy Rosjanie na terenie obecnej Rzeczypospolitej. A gdzie między innymi? Między innymi w Auschwitz. Jest 40 podobozów w latach 1940-1945 niemieckich, prawda? Kiedy opuszczają Niemcy Auschwitz, jak to się mówi dzisiaj, są wyzwalani ci ludzie, kilkaset osób, bo kilka tysięcy ludzi wyszło w marszu śmierci, wyprowadzili Niemcy. Więc wyzwalanie to takie, powiedzmy sobie, ci, którzy siedzieli w Auschwitz do 1945 roku, mówię pod okupacją niemiecką, czasem się oburzają. Jakie wyzwolenie? Jak Niemcy wyszli i zostało nas kilkuset, prawda, i przyszli po jakimś czasie dopiero Rosjanie. Ale rok 1945, część obozu jest już przeznaczona dla Niemców, prawda, dla cywilów, dla Ślązaków i dla ludzi z Armii Krajowej, z NSZ-u i innych formacji niepodległościowych. Jest taki paradoks. W 1948 roku jest otwierany obóz jako Muzeum Oświęcimskie, Muzeum Zbrodni. Po jednej stronie się otwiera Muzeum Oświęcimskie, a po drugiej stronie siedzą Polacy. Trzymani przez kogo? No, przez komunistów. Więc warto o tym pamiętać. Przez reprezentantów tychże okupantów. Do 1945 roku prowadziły te obozy NKWD. Prowadziło później, już prowadziło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i inne formacje. To jest owo wyzwolenie. Owo wyzwalanie to między innymi osadzanie ludzi młodych w obozie w Skrobowie. Mówi się o wyzwalaniu tej Polski lubelskiej, na Lubelszczyźnie i tak dalej. Nieprawda. Rosjanie nie wyzwalali. Wyzwalali żołnierze Armii Krajowej i NSZ-u, którzy później zostali osadzeni przez Rosjan w obozie w Skrobowie i w Krzesimowie. To przywróćmy prawdę historii. To jedno.
Drugie. Wyzwalanie jeszcze tutaj, przepraszam, że wejdę słowo, możemy zobaczyć, jak wyglądało na przykładzie daty 12 lipca 1945 roku.
22 lipca.
Tak, obława augustowska.
A, obława augustowska.
Obława augustowska, prawda? No. To, jak to wyglądało?
Tak,
ale ocenia się, że, prawda, że około 2000 osób zostało zamordowanych. I co więcej, nie wiemy po dziś dzień, gdzie znajdują się ich
groby.
Mogiły, prawda? Tak. 12 lipca 1945 roku.
Ale dużo wiemy, stosunkowo dużo wiemy o obławie augustowskiej. Prawie w ogóle nie wiemy o obławie pomorskiej. To tu, na tych terenach, między innymi Bydgoskiego. Generalnie rzecz biorąc, na Kujawach, też obóz w Potulicach. Ile osób zostało wywiezionych, tak na dobrą sprawę nie wiemy. 80 tysięcy do Związku Radzieckiego. Ile zostało zamordowanych? Też nie wiemy. Ile zginęło ludzi w powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego? Też tak naprawdę do końca nie wiemy. I jeszcze. W roku 1945 wchodzi mały kodeks karny. Na podstawie tego małego kodeksu karnego 9 artykułów mogło skazywać każdego obywatela na karę śmierci. Wojskowe sądy decydowały o tym. Można było skazać kogoś za słuchanie radia. I takie dwa wyroki zapadły. Jeden został wykonany. Za słuchanie radia bez pozwolenia. Za posiadanie broni, za ulotki antysowieckie ludzie dostawali po 15 czy 20 lat. Za domniemanie, że ktoś może posiadać broń, bo przedtem był w Armii Krajowej, że gdzieś ukrył, dostawali ludzie karę śmierci. Jeden z przykładów, który ja tutaj prezentuję w swojej książce, opowiada o chłopaku, 20-kilkuletnim, który został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, prawda? No bo wszyscy, którzy skończyli 17 lat na mocy dekretu PKWN-owskiego, musieli wejść do Wojska Polskiego bądź sowieckiego na terenie Polski, proszę sobie wyobrazić, bądź sowieckiego. I otóż pewien chłopak idzie z wojskiem radzieckim i opowiada jednemu z młodych ludzi podczas walk o Cytadelę w Poznaniu, to jest rok 1945, opowiada o tym, że przed wojną, proszę posłuchać, on przed wojną z rodziną mieszkał w dwóch pokojach z tatą, z mamą i siostrą bodajże. Natomiast jego kolega, żołnierz rosyjski, opowiada, że on w pokoju mieszkał w kilkanaście osób. I tenże żołnierz, Polak, zdziwił się, jak to mówi. To przecież ten robotnik, bo rodzice tego młodego żołnierza byli robotnikami, to przecież to jest państwo robotnicze, to wy jak możecie żyć? I za to między innymi został skazany na karę śmierci. Za prowadzenie, proszę posłuchać uważaj, antykomunistycznej propagandy, antysowieckiej propagandy. No to już było to właśnie wyzwolenie. A wyzwolenie, na przykład, kiedy mówi się o zdobywaniu między innymi właśnie Poznańskiej Cytadeli, tam łapali żołnierze sowieccy, pijani żołnierze sowieccy, łapali Polaków, wręczali im broń, żeby zdobywali Cytadelę. A opiewa się wielkie książki o zdobywaniu Cytadeli. Oczywiście też i Rosjanie zdobywali, i polskie wojsko, PRL-owskie wojsko zdobywało tę Cytadelę, ale słano też cywilów, co było niezgodne z układami genewskimi. To jest w ogóle, to właśnie jest to wyzwolenie. Że nie wspomnę już o rabowaniu wszystkich miast, nie tych, bo tak się ciągle mówi, że wywożono z terenów niemieckich. Nie. Rabowano w Łodzi zakłady przędzalnicze, wywozili, rabowano prywatne mieszkania, dywany, meble wywożono. To było wyzwolenie? Wywożono zakłady Cegielskiego z Poznania. To jest to wyzwolenie? Prawda? Wszystko, co można było zrabować z prywatnych mieszkań, obrazy, dzieła sztuki do dzisiejszego dnia. Ciekawostką, szefem do spraw kultury na terenie Polski jest czas wojny. Zostaje mianowany ni mniej, ni więcej, tylko Mołotow. I on się zajmuje, czym się zajmuje? Rabowaniem polskich dóbr, kultury, obrazów. Do dzisiejszego dnia można zapytać, gdzie one są. Nie tylko obrazów, nie tylko z pałaców, zamków, prawda, z muzeów. To, co nie zostało zrabowane przez Niemców, zostało zrabowane po dużej części, jeśli nie zostało ukryte przez Rosjan. Pytanie, kiedy to wróci do Polski?
Z okupacji niemieckiej pod okupację sowiecką i to, o czym pan redaktor mówi, jak ta okupacja wyglądała, to dramatyczny obraz się rysuje. Wielu nie zgadzało się z takim stanem rzeczy, wielu też chwyciło za broń. Wielu stanęło do walki, tworząc armię krajową. Jaki był ich los, tych, których nazywamy teraz wyklętymi?
Bardzo wielu ludzi, którzy byli w czasie II wojny światowej, walczyli przeciwko Niemcom, stanęli do walki przeciwko Rosjanom, bo wiedzieli po prostu o tym, że Polska nie jest wolna, że tu przychodzi kolejna okupacja. Zacznę może od najmłodszych ludzi. To byli ludzie, którzy po prostu mieli po 14-15 lat i protestowali w różny sposób, w bardzo różny sposób. Niewielka ich ilość sięgała pod broń, bo byli to ludzie młodzi, 14-15-letni, powiadam jeszcze raz, czy 16-letni, pisali różnego rodzaju ulotki, rozrzucali przed komunizmem, nie dajmy się ruskim, czy na przykład recytowali wiersze przedwojenne, bo proszę pamiętać o tym, owo wyzwolenie, na czym polegało też w 1945 roku, wyrzucano książki nieprawomyślne. Mówi się o paleniu stosów, tak bardzo chętnie ludzie związani na przykład o paleniu książek na stosach, ludzie, którzy tak bardzo krytykują nazizm i słusznie, ale też palono te książki na stosach. Towarzysze, pamiętajcie, również polskie książki w PRL-u palono na stosach. Więc to jest ta współistotność dwóch totalitaryzmów, nazizmu i komunizmu. Warto przypomnieć towarzyszowi Putinowi i warto przypomnieć tym, którzy dzisiaj mówią jak Czarzasty, ja jestem komunistą, czy tym neokomunistom, którzy w jakiś sposób się dzisiaj, że tak powiem, ożywiają, prawda? Uważają, że to jest takie albo modne, albo ważne, albo ciekawe. To jest coś, co woła pomstę do nieba. I ci ludzie byli skazywani, ci, którzy mieli 14-15 lat, choć nawet ten mały kodeks karny nie przewidywał takich kar dla młodych ludzi, którzy mogli stanąć dopiero po 17 roku życia przed sądem, a inaczej groził im poprawczak. Ale towarzysz Wyszyński, to był taki szef od prawa, interpretator prawa, minister sprawiedliwości Związku Radzieckiego, mówił, że nie jest ważne, ile ktoś ma lat. O wadze decyduje rodzaj przestępstwa. I jeśli on trzymał, prawda, ulotkę antysowiecką, występował przeciwko Sowietom. W związku z tym trzeba go skazać na wieloletnie więzienia. I ci ludzie dostawali po 15-20 lat. Na ogół lądowali, jeśli można mówić, w więzieniach normalnych, ale także obóz Jaworzno. Jedna z filii Auschwitz od 1945 roku była obozem prowadzonym do końca 1945 roku przez NKWD. Później była prowadzona przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Od 1950 roku do 1955 roku była tam młodzież. Tam było blisko 11 tysięcy ludzi przeszło przez ten obóz. Ja właśnie pracowali ciężko w kopalniach ci, którzy mieli wyrok do 5 roku życia, a ci, którzy mieli wyrok powyżej 5 roku życia, pracowali na terenie tego obozu. Co między innymi robili? Robili, jakby to powiedzieć, ramy okienne, betonowe ramy okienne, nie tylko zresztą, ale także różnego rodzaju elementy do daru Związku Radzieckiego. Jakim to darem był? I do dzisiejszego dnia się mówi Pałacu Kultury i Nauki. Prawda? To między innymi oni wytwarzali. No, w innych warsztatach zajmowali się stolarką, między innymi, czy też kamizelkami kuloodpornymi dla swoich oprawców, czyli dla zomowców, czy jeszcze wtedy nie było zomo, prawda, tylko dla tych milicjantów. I powstaje cały szereg oczywiście młodzieżowych organizacji, które się przeciwstawiają, i organizacji ludzi, którzy są w lesie, którzy po prostu w sposób czynny walczą przeciwko komunistom, przeciwko ich oprawcom. No i taka ciekawostka, o której nie każdy wie, otóż mówiło się o partyzantce leśnej, radzieckiej, która tak bardzo wspierała wyzwolenie, znowu w cudzysłowie, spod okupacji niemieckiej w Polsce, na terenach dzisiejszej Rzeczypospolitej. Nie ma nic bardziej błędnego. Ta partyzantka, owszem, walczyła czasem z Niemcami, ale bardzo często walczyła z polską partyzantką. Bardzo często to były oddziały śmierszy, które inwigilowały naszą partyzantkę. I w momencie, kiedy przyszedł rok 1944-45, mówimy o 1944, ponieważ na dzisiejsze tereny Rzeczpospolitej w styczniu 1944 roku Sowieci weszli, w tym momencie po prostu odbywała się strzelanina przeciwko Polakom, przeciwko oddziałom partyzanckim w lesie skierowanym ze strony ruskich. A wtedy zaczęto aresztować i osadzać w całym szeregu obozów, między innymi w Rembertowie podwarszawskim, dzisiaj dzielnicy Rembertowa. Wywożono za Ural, wywożono do Kazachstanu tych ludzi, ci wyzwoliciele radzieccy. No, co jeszcze robili? A mianowicie wytaczali procesy tym ludziom. Za co? Za faszyzację kraju. Mimo że to dopiero niby miał o tym mówić manifest PKWN-u z 22 lipca 1945 roku, a tutaj już ich za faszyzację kraju skazywano na terenie Rzeczypospolitej dzisiaj. Stawali przed sądem. Jest rok 1944. Jest powstanie warszawskie i dochodzą do Wisły, dochodzi po drugiej stronie, w głównej mierze się dzieje nie na praskiej stronie, króciutko po praskiej stronie jest powstanie przeciwko Niemcom. Powstanie warszawskie po drugiej stronie jest. Rosjanie dochodzą tamże we wrześniu i co robią? Rosjanie robią tak jak okupanci niemieccy łapanki na terenie Pragi. I na podstawie między innymi tych łapanek tworzy się różnego rodzaju listy proskrypcyjne. Albo najpierw listy proskrypcyjne i łapanki.
Wyklęci, skazani na śmierć. Temat naszego dzisiejszego spotkania podczas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Pierwsza część, druga część na antenie Radia Maryja. A naszym gościem jest pan Mateusz Wirwich, publicysta. Zapraszam również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe wyświetlają się u dołu ekranu. Zapraszamy serdecznie, aby właśnie również zabrać głos w tej naszej dzisiejszej dyskusji, w której przechodzimy od tego, co było, do tego, co jest, bo jakże nieznajomość historii jakże szkodzi i jakże widzimy, odbija się czkawką.
No właśnie, Tomasz Kwaśniewski mówił, nie patrzmy na to, co było, patrzmy w przyszłość. Nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie ma tożsamości. Budujemy na niej, na krwi naszych bohaterów, na ludziach, którzy do dzisiejszego dnia żyją, którzy byli prześladowani przez cały PRL. Mówię o kolejnych pokoleniach, łącznie z tym pokoleniem od 1980-89. Które to pokolenie lat 40. brało udział w budowaniu Solidarności, budowaniu podziemia Solidarności, podziemia niepodległościowego, Bogu dzięki, pokojowego, bez broni, choć zabordowanych było ponad 110 czy 120 osób, w tym kapłani, prawda? Już fundamentalnie mówimy ciągle oczywiście o księdzu Popiełuszce, ale też i inni księża w tak zwanych tajemniczych okolicznościach do dzisiejszego dnia niewyjaśnionych. Taką samą metodą, jak kiedyś mordowano księdza marszałka, prawda, w latach 40., jak innych, jak katowano księdza Baraniaka, tylko dlatego po prostu, że znał prawdę o komunizmie. Znał prawdę na przykład o tak zwanym pogromie kieleckim. Więc trzeba o tym mówić. Nie można budować przyszłości, teraźniejszości i przyszłości bez przeszłości.
W latach 1944-1956 z rąk tych, którzy uważani przez niektórych są za wyzwolicieli naszego narodu, poniosło śmierć około 50 tysięcy osób w procesach sądowych, które uwłaczają jakimkolwiek prawidłom sądzenia drugiego człowieka w katowniach, w nieludzkich torturach i cierpieniach.
Wydano 8 tysięcy wyroków śmierci. Wyroków śmierci, około 5 tysięcy wyroków śmierci zostało wykonanych. Natomiast to, ile osób zostało zamordowanych w trakcie, bardzo taką znaczącą, o czym wspominają bohaterowie mojej książki, bardzo znaczącą taką metodą, jaką stosowano, kiedy przewożono z wojewódzkiego czy z powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, było po prostu zatrzymywanie samochodu, bo oczywiście w konwoju ich przewożono, zatrzymywanie samochodu, prawda, i żeby ktoś poszedł sobie gdzieś tam na stronę. Najczęściej robiono to w lesie. I kiedy ci ludzie by chodzili, skuci, prawda, strzelano do nich z tyłu. Mamy wiele przykładów na to. Opowiadają bohaterowie mojej książki o tym, że byli świadkami takich wydarzeń. Mało tego, bardzo często było tak, że organizowano różnego rodzaju, jakbyśmy to powiedzieli, spotkania żołnierzy radzieckich z żołnierzami polskimi w 1944 i 1945 roku. I co robiono? Aresztowano tych żołnierzy i przesłuchiwano tych żołnierzy o losach tych przesłuchiwanych przez NKWD czy przez śmierć, prawda? Nie wiemy do dzisiejszego dnia o losach wielu z tych ludzi. Część, wiemy, wywieziono na Syberię. A część trafiła do obozu, jak już wspomniałem, w Rembertowie. A wyjeżdżało, powiedzmy sobie, 5 tysięcy wywiezionych było, mówię o wojskowych. Wracało 1000 w 1947 roku, w 1950 roku, w 1956, ba, nawet w 1959 niektórzy przyjeżdżali. Zesłani, prawda, na Syberię czy do Kazachstanu. Ginęli. Czy byli mordowani? Do dzisiejszego dnia nie wiemy. Wielu ludzi zginęło z wycieńczenia, z braku jedzenia, a wielu po prostu zostało w najnormalniejszy sposób zakatowanych, zamordowanych. Więc towarzysz Putin niech nie mówi o wyzwalaniu Polski, bo było wyzwalanie tych krajów, które były później pod okupacją sowiecką. Wyzwalanie z jednej okupacji pod drugą. Cały czas Rosjanie do 1941 roku, dopóki wojna nie wybuchła, wymieniali się, jak już wspomniałem, informacjami o polskich elitach i mordowali je. To jest przykład do dzisiejszego dnia. Tą zresztą sprawę do dzisiejszego dnia, myślę, niewyjaśnioną. Warto by się tym historycy zajęli, no ale oczywiście, jak wiemy, wszystkie archiwa najważniejsze są w Moskwie i one wątpię, żeby były kiedykolwiek udostępnione. Z tą sprawą tak ginięcia różnych ludzi, nawet w Auschwitz, bardzo był związany towarzysz Cyrankiewicz, Józef Cyrankiewicz. To między innymi dlatego, że te tajemnice, zwłaszcza Józefa Cyrankiewicza i komunistów z Auschwitz, znał zamordowany nasz bohater, prawda?
Wyklęci, skazani na śmierć, temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan Mateusz Wyrwik, publicysta. Zapraszamy widzów telewizji TVN do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Ryszard z Jaworzna, sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanej. I ja mieszkam właśnie niedaleko tych budynków, co pan publicysta wspominał, prawie w Auschwitz, Kfili i potem więźniów w lat 50. obozów. Tam szkoła podstawowa jest, budynki mieszkalne w tej chwili w tych obiektach. Ja tam zacząłem szkołę podstawową w 68 roku właśnie i nie wiedziałem o tym nic, dopiero się dowiaduję po tylu latach, już mam prawie 60, dopiero po tylu latach, że coś takiego tam pomnik jest i tak dalej, dopiero się zacząłem interesować tymi sprawami. A czy to jest prawda, że tam kierował tym obozem dla młodzieży kazywanych wtedy w te czasy, bo to wiek mojej mamy, nie wiem, świętej pamięci, Salomon More z pochodzenia Żyd?
Tak, tak, oczywiście, ale on krótko akurat kierował.
Wiem, że był katem w Świętochłowicach, nie? I ten.
Tak, tak, nie tylko zresztą w Świętochłowicach.
Panie Ryszardzie, bardzo panu serdecznie dziękujemy i przekazujemy głos panu redaktorowi. Prosimy bardzo.
No tak, rzeczywiście środowisko żydowskie było bardzo aktywne. Tworzyło, współtworzyło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet Centralny PZPR. No była, jak stwierdził nawet sowiecki ambasador, nadreprezentacja. 37%, prawie 38% w stanowiskach kierowniczych to byli ludzie związani z środowiskiem żydowskim. Oczywiście to różni byli, prawda? Byli tacy, można powiedzieć, wyswyżeni Żydzi, czyli po prostu oni się nazywali ateistami, nie byli związani ze środowiskiem. No niemniej jednak jest książka wydana w latach, na początku lat 90. obsługująca Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, kadry Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I tam jest w wyznaniu, jest bardzo często, no powiedziałbym nawet w 3/4 tego przeglądanego Ministerstwa Bezpieczeństwa i też kartotekach informacji wojskowej także wpisywano tam wyznanie mojżeszowe. Więc no więc to jest oczywiste. Bardzo często używa się takiego sformułowania, że to komuna, że to jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, określenie negatywne, szczególnie środowiska tak to źle pojmują. No niemniej jednak to określenie pochodzi ze środowisk żydowskich, no także niech się zdecydują w końcu, jak się określać. No niemniej jednak te środowiska były bardzo, bardzo, bardzo związane, ale nie tylko w Polsce. Taka była taktyka Tomasza Stalina, żeby po prostu różnić te narody. W Polsce było bardzo duże środowisko żydowskie, świetnie, jakkolwiek by dzisiaj nie było pisane, świetnie, źle o Polakach. W międzywojniu bardzo dobrze te środowiska ze sobą żyły. Również w czasie II wojny światowej bardzo Polacy byli pomocni, żeby tu wspomnieć, prawda, Żegotę. Ale cały szereg innych środowisk, skupisk, często mówi się niestety, słyszę to ze środowisk żydowskich, o tym, że wieś polska bardzo prześladowała Żydów, że bardzo mordowała, no to no, warto się zapoznać po prostu z pamiętnikami ludzi, którzy się ukrywali, mówię o Żydach, którzy ukrywali się w czasie wojny na wsi. Wsie były po prostu świetnym miejscem do ukrywania, bo miały mnóstwo oczywiście różnego rodzaju zakamarków w gospodarstwach, najczęściej w stodołach, piwnicach, ba, bez większego niebezpieczeństwa można było kilka czy kilkanaście osób wyżywić na wsi, mimo kontyngentów, jakie oczywiście Niemcy ściągali z wiosek, prawda? No, Markowa tutaj jest chyba takim przykładem klasycznym, symbolicznym, jeśli chodzi o wieś. Więc no tak, warto po prostu wiedzieć, że byli Żydzi, którzy Polakom też, to warto o tym powiedzieć, Polakom pomagali po 1945 roku, a tym, którzy znaleźli się w opresji. Ci Żydzi, którzy byli funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego czy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, tym, prawda, którzy im pomogli w czasie II wojny światowej, no to, że warto pamiętać o tym i mówić, ale mnóstwo było takich, którzy służyli i byli po prostu okupantami, no przedstawicielami sowieckiego okupanta.
Wykleci skazani na śmierć, temat, który podejmujemy. Halo, halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Warszawy. Ja w temacie, tylko że troszeczkę okres 44 jeszcze, chciałam, żeby pan profesor mógł powiedzieć coś o Hucie Beldon i o wywiezionych tam osobach na prace przymusowe, ponieważ jestem prawnuczką. Mój pradziadek, a mojej mamy dziadek został wywieziony w latach 40. Ostatnia wiadomość była 3 maja 44. Ślad zaginął. Był poszukiwany przez żonę w 46, przez córkę w 81-82, bez śladu. Do tej pory, że tak powiem, staramy się jakiegoś informacji uzyskać. Bez żadnego rezultatu. Ja się zaangażowałam nawet u pana szwagrzyka w pracach przy poszukiwaniach, żeby, mówię, odpracować dług wdzięczności, że tak powiem, nawet za to wszystko, co oni dla nas zrobili za wolną Polskę.
Pani Anno, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy Panią.
Proszę Pani, więc ja myślę, że tu chodzi raczej o 1945 rok, początek 1945 roku. Zaginął, proszę Państwa, ja tutaj właśnie wspomniałem o tych terenach Pomorskiego. Mówiliśmy tutaj oczywiście o Buławie Augustowskiej. Tysiące ludzi do dzisiejszego dnia, nie wiemy, zostało wywiezionych z terenu Śląska dzisiejszego. Mało tego, ludzie, którzy Igenfarben likwidowali, fabrykę, tą niemiecką fabrykę, która istniała na terenie Auschwitz, prawda, w Oświęcimiu istniała, ci ludzie rozmontowywali tę fabrykę. Rosjanie następnego dnia, wieczorem wydali bankiet, a następnego dnia aresztowali tych ludzi, którzy demontowali i zabrali tych ludzi ze sobą do Związku Radzieckiego jako niewolników. Oczywiście, żeby zmontowali tę fabrykę. A tak się działo z całą masą ludzi, którzy byli w zakładach pracy i w których zakładach pracy demontowano maszyny i aresztowano ludzi i wywożono razem z tymi maszynami. Związek Radziecki potrzebował, a ich nie miał, ogromne ilości potrzebował górników, w szczególności ludzi, którzy mieli wykształcenie techniczne, inżynieryjne. No i normalnie w świecie wywoził ich. Kiedy był na terenie dzisiejszego Śląska, czy na terenie, generalnie rzecz biorąc, dzisiejszej Rzeczpospolitej, brane pod uwagę ludzi, którzy będą im przydatni, aresztowano i wywożono. Niektórzy w 1952, 1953, 1954 roku po śmierci Stalina uzyskiwali status półwolnościowy albo wolnościowy i zostawali na terenie Związku Radzieckiego. Ale też byli ludzie po prostu, którzy nie wyjeżdżali, którym nadawano obywatelstwo radzieckie i których nie wypuszczano. Ja podam taki przykład pewnego pana z wioski podłomżyńskiej. Troszkę inna sprawa, bo został wywieziony jako dziecko w 1939 roku. W 40, przepraszam bardzo, z Łomży. I on został wcielony do... Został obywatelem radzieckim, został wcielony do wojska, prawda, i tak dalej. Ożeniony został z funkcjonariuszką NKWD, żeby nie było, która go pilnowała, z którą miał zresztą dwoje dzieci, czy dwóch synów, zdaje się, w każdym razie nie tak. I w roku 1973, kiedy przyszedł do władzy, tam on wcześniej, tak, w 1973, o ile mnie pamięć nie myli, wystąpił o przyznanie obywatelstwa polskiego. Co? Dostał 7 lat łagru i tyleż odsiedział. Więc powracając do tych losów Polaków, do dzisiejszego dnia nie wiemy, co z tymi ludźmi się stało. Albo zginęli na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej, albo zginęli tamże, prawda? Albo zginęli jeszcze w czasie działań wojennych. Bo trzeba pamiętać, że Rosjanie bardzo chętnie brali Polaków do wojska, a za tymi Polakami, którym nie ufali, tak jak swoim, były brygady śmierszy, którzy w razie odwrotu strzelali do nich. Też warto o tym pamiętać. Ale no, o tym prawie w ogóle się nie mówi, o tym pierwiastku, że tak powiem, roboczym. Czyli po prostu wywożono ludzi, bo byli potrzebnymi fachowcami w Rosji. Podobnie zresztą, jak i Niemcy wywozili jakąś część ludzi do Niemiec, bo byli potrzebni.
Proszę bardzo, hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Warszawy. Witam ojca, witam pana profesora. Ja chciałam tylko powiedzieć, że mnie to najbardziej zawsze boli, jak Polacy mówią źle o na przykład o żołnierzach wyklętych, o tych ludziach, którzy gdzieś tam zostali i walczyli i zostali w takiej sytuacji klinczu pozostawieni, że nie mogli się ujawnić i musieli zostać w lasach, musieli walczyć. I to, że na przykład jakiś Rosjanin czy Niemiec, czy to będzie na jakimkolwiek szczeblu, czy to będzie nawet pan Putin, mówi takie rzeczy, to mnie to nie dziwi i nawet mnie to nie boli. Mnie najbardziej boli, jak ludzie mówiący po polsku, bo chyba Polakami ich nazwać nie można, występują przeciwko własnym bohaterom, własnemu narodowi, plują na nich. I najbardziej mnie boli, jak to się dzieje do dzisiaj. I jeszcze jedna tylko rzecz. Ja jestem nauczycielką i też mam koleżanki, które uczą historii i po prostu polskich dzieci się nie uczy tych ważnych rzeczy. Jedna godzina historii. Na miłość boską niech ktoś to wreszcie zmieni. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również pani Ewo za ten głos, jakże ważny głos. Także właśnie w tej kwestii można powiedzieć, że pewnego rodzaju rekomunizacji. Kiedy przywraca się ulice, nazwę ulic właśnie działaczy komunistycznych, a żołnierzy wyklętych niestety wymazuje się.
Lewica w Polsce ma bardzo, bardzo duże wsparcie. Raz z Kremla, prawda, a drugi raz z Unii Europejskiej, która generalnie rzecz biorąc, no to lewactwo jest tam w tej Unii Europejskiej bardzo, bardzo silne. Co wcale nie znaczy, jak mówią zresztą nam ci tutaj pseudo prawda, demokraci, jak oni o sobie mówią, że tu my jesteśmy Europejczykami. Mówią, że no, jeśli krytykujemy Unię Europejską, to znaczy, że chcemy wyjść z tej Unii Europejskiej. Nic bardziej bzdurnego i nic bardziej kłamliwego nie ma. Ale chciałbym się odnieść do tego, co pani powiedziała. Otóż powiem pani taką bardzo przykrą historię, jaka mi się wydarzyła w jednej ze szkół w Polsce w roku 1996. Otóż pewna absolwentka, pani, która prowadziła kółko historyczne w liceum, po moim spotkaniu autorskim w tejże szkole, w której opowiadałem o obozie w Jaworznie dla młodzieży, po promocji mojej książki, ta pani kończyła UMCS w Lublinie, wyszła ta pani i powiedziała, proszę pana, jak można takie rzeczy opowiadać młodym ludziom? Przecież to jest kłamstwo. Dlaczego pan opowiada takie rzeczy? Przecież czegoś takiego nigdy nie było. Proszę pani, to jest rok 1996. No, nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Tam byli uczestnicy tego, to było w jednej ze szkół, no powiem, w Ostrołęce. Tam byli ludzie, którzy siedzieli w tej szkole, przepraszam, siedzieli w tym obozie, jak przedtem chodzili w 1946, tam 5, 6 chodzili, czy 7, czy 8 chodzili do tej szkoły, w jednej ze szkół, nie będę tutaj już wymieniał, jaka to była szkoła. I to jest zastanawiające. Być może to bierze się stąd, że tak mało jest tych lekcji. To jest przerażające. Rzeczywiście historii to jedno. Drugie, ta pani oczywiście kończyła w PRL-u bez wątpienia studia historyczne, no ale miała czas, żeby się przez 6 lat douczyć. To jedno. A drugie, wspomniała pani, bardzo pięknie mówi pani o tym no, współczuciu i smutnym losie żołnierzy wyklętych. Proszę pani, tymi żołnierzami, albo bym powiedział żołnierzykami wyklętymi, są następne pokolenia. Otóż bohaterowie mojej książki, ale także moich innych książek, o których opisuję m.in. obozy pogardy, komunistyczne obozy w Polsce 1944-56, czy w tej książce, czy w książce Łagier Jaworzno, ci ludzie mają swoje dzieci i im się mówi, albo się nie mówi wprost, że ty nie pójdziesz, nie zdasz na studia żadne, nie tylko w latach 60. czy 70. Im się mówiło o tym w latach 80., bo twój ojciec jest po prostu przestępcą. Ja tutaj mam w książce opowiadam o panu takim, który mieszka na wsi pod Wołominem. I do 1989 on był skazany oczywiście na karę śmierci. Bogu dzięki, mogłem z tymi ludźmi rozmawiać, ponieważ kara śmierci nie została zamieniona na długoletnie wyroki, bądź na 15 lat. Nie wszyscy, jak się mówi, wyszli w 1956 roku, bo tak się mówi, ale wyszli niektórzy w 73, 74, 69, a jak mówię, jeden z nich w 68 został skazany na karę śmierci za działalność polityczną w latach 50., 40. i 50. I po prostu ci młodzi ludzie byli prześladowani po lata 80. Wspominam o takiej miejscowości Wygoda. Kiedy przyszedł rok 89, oczywiście zaczęto mówić o tych żołnierzach, tak jeszcze nieśmiało. Po raz pierwszy oczywiście wiemy o żołnierzach wyklętych, mówi środowisko republikanów, młodzieżowe środowisko, otwierając wystawę na Uniwersytecie Warszawskim. I teraz przychodzi w roku 1990, na początku lat 90. do władzy z SLD. I przedtem, w latach 80. mówią o tym człowieku, że to jest bandyta, przestępca. Tak mówią o jego dzieciach i wnuczkach w latach 80. I przychodzi do władzy SLD. I co się dzieje? Tablica, która została bodaj w Wyszkowie, w jednym z kościołów poświęcona i została zrzucona i dalej na jego wnuczki zaczęto mówić wnuki mordercy. Więc, proszę pani, to jest kontynuowane. Ja jeszcze może powiem o takim dla mnie szokującym wydarzeniu. Jest rok 2000, już nie pomnę, czy 2001. Jest na Uniwersytecie Warszawskim, w Pałacu Kazimierzowskim, wystawa poświęcona tym młodym ludziom z Jaworzna. I jeden z tych jaworzniaków, jak ja to namawiam, czyli ludzi, którzy siedzieli w obozie w Jaworznie, opowiada o tym wydarzeniu i mówi, że jednym z wydziałów, które miały negatywny wpływ na to, że oni siedzieli, był Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest rok, powtarzam państwu, 2000-2001. I co się dzieje? Ci ludzie, którzy tam byli zgromadzeni z tegoż wydziału, pracownicy naukowi i studenci, zaczynają buczeć. I tenże pan Jaworzniak, dziś adwokat, mówi, no widzę, że jeszcze na tym wydziale duch towarzysza Wyszyńskiego krąży, prawda? Więc no, trzeba po prostu rzucać i pomniki, i nazwy ulic, i trzeba wyrzucać ze świadomości obywateli, prawda, to, co się nazywa komunizmem i postkomunizmem.
Wyklęci skazani na śmierć. Halo, odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jerzy, z Olsztyna się kłania.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca i prowadzącego i pana publicystę. Ja mam takie, trochę może nie na temat wyklętych, bo o tym oto tutaj akurat poznałem jednego wyklętego w Olsztynie. To jest brat mego kolegi serdecznego. I on tutaj był właśnie też uważany kiedyś za bandytę, skazany, siedział w więzieniach i przypieli mu tego. A teraz no, został, no rok temu, tak, czyli ja nawet byłem w nim osobiście w Pałacu Prezydenckim, gdzie został odznaczony krzyżem, krzyżem walecznych, nie kawalerskim tam, czy oficerskim, o przepraszam. No i to było piękne, bo to już jest starszy człowiek, 80 w tej chwili. Ale ja tak jeszcze takie pytanie mam. Czy, bo wielu wywieziono, ale później, czy ci nasi okupanci sowieccy nie sprowadzili do Polski stamtąd pod przykrywką zamordowanych prawdziwych Polaków Rosjan, tak zwane matrioszki, którzy byli no, wykształceni i przerobieni na Polaków, no i którzy do dzisiaj, prawda, ich tam potomkowie są w Polsce. No i działali oczywiście na sznurku sowieckiej władzy w Polsce przez wiele, wiele lat. I czy to jest, co może być prawda, bo wiele się o tym mówiło, wiele się nawet mówiło, że matrioszką był niejaki pan Jaruzelski, ale to już nie wiem. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jerzy, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy również.
Romana, nie trzeba było żadnych matrioszek, po prostu przywozili ze Związku Radzieckiego, przywieźli w 1944-1945 roku, przewieziono generałów, przewieziono pułkowników, kilkudziesięciu generałów, ponad 300 pułkowników, ponad 500 majorów, etc., etc. I ja mówię o tych, nie mówię o tych, którzy siedzieli w jednostkach w Legnicy, w Białogardzie czy w Brzegu, tylko mówię o tych, którzy siedzieli po prostu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w Informacji Wojskowej, a w wojsku generalnie rzecz biorąc była ogromna czystka, która miała miejsce w latach 40. i 50. Zapadły wyroki śmierci, część ludzi wyrzucono, część zmuszono do współpracy takiej czy innej i generalnie rzecz biorąc ci ludzie pozostali po roku do roku 1989. Jeśli popatrzymy oczywiście ich dzieci, jeśli popatrzymy na nazwiska chociażby w blokach na ulicy Parkowej poniżej Belwederu, no to są nazwiska, które są albo spolszczone, albo jeszcze niektórzy zostawili swoje rosyjskie nazwiska. Specjalnie się nie z tego powodu nie wstydząc, przecież rok 1956, to co się działo w Poznaniu, ta zbrodnia poznańska, która jest czasami nazywana wypadkami poznańskimi, tak, to wypadek jakby był tramwajowy, samochodowy czy coś takiego, nie, zbrodnia właśnie, to w głównej mierze przeprowadzano ją przy pomocy sowieckich oficerów. Oni byli na lotnisku Ławica, i to oni decydowali, jakie będą teraz podjęte przedsięwzięcia. Oczywiście wykonawcami byli ludzie z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale wcale nie jest nieprawdopodobne, by w polskich mundurach byli ludzie, którzy władali świetnie językiem rosyjskim. Ja opowiem może taką historię. Otóż w 1981 roku byłem redaktorem tygodnika Solidarność, z którym do dzisiejszego dnia współpracuję, co sobie zresztą poczytuję za wielki honor. I w 1981 roku podczas strajku lotników nikt to inny, tylko sowieccy żołnierze zrobili desant na lotnisko wojskowe w Warszawie w roku 1981. No co, czyżby oni nie mieli zezwolenia towarzysza Jaruzelskiego? Tak. Towarzysz Jaruzelski dał im zezwolenie, bo kto to był towarzysz Jaruzelski? Towarzysz Jaruzelski to był ich człowiek, który powinien stamtąd dostawać emeryturę i stamtąd dostawał szlify generalskie. To był facet, który w 1968 roku, proszę Państwa, robił czystkę wśród środowiska i polskiego, i żydowskiego. Jeśli Żydzi mają pretensje do Polaków o wydarzenia marcowe, jak oni to mówią, i o wyjazdy z dworca gdańskiego, to niech najpierw odkryją i popatrzą w archiwa, w dokumenty, kto ich wyrzucał. Was wyrzucali towarzysze wasi, towarzysze polscy czy żydowscy, prawda, ale to oni. Towarzysze z PZPR-u wyrzucali. Popatrzcie, kto był w wojsku, kto był w milicji, na stanowiskach kierowniczych, prawda? To, że była walka między nimi, to jest odrębna sprawa. Ale nie łączmy tego z polskim narodem. Łączmy to z Kremlem, łączmy to z wysłannikami Kremla na tereny polskie. Trzeba jasno i jednoznacznie powiedzieć, to byli przedstawiciele okupanta na najwyższych stanowiskach. W radio, w telewizji, w teatrach, w instytucjach kultury, w bibliotekach, w encyklopedii. Całej masie po prostu w tych bardzo, że tak powiem, reprezentatywnych instytucjach, tam oni byli. Ci radzieccy towarzysze, jakkolwiek by nie przebierali się w polskie mundury, to ich mentalność była radziecka. Wykonywali to, co Sowieci chcieli.
Wyklęci skazani na śmierć. Temat, który podejmujemy i który będziemy kontynuować już na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy również do udziału, a z drodzy. Panie redaktorze, serdecznie dziękuję za ten czas. Pierwszej części naszego spotkania wraz z nami jest pan Mateusz Wyrwich, publicysta.
Publicysta, nie profesor, jak ktoś tutaj. Dziękuję, ale...
Może prorocze słowa. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze przy Lidze.